Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Tomasz Klingier, witam Państwa, a w dzisiejszym wydaniu audycji porozmawiamy o demografii. To niezwykle ważny temat, bowiem Polska stoi przed poważnym wyzwaniem demograficznym. Wciąż notujemy spadek liczby urodzeń, a co za tym idzie, borykamy się ze starzeniem społeczeństwa, a to w konsekwencji wpływa na gospodarkę, procesy społeczne, no i oczywiście te polityczne. Dziś ze mną w studiu Radia Gdańsk, autorzy książki zatytułowanej Jak uniknąć demograficznej katastrofy. Publikacja została nominowana w konkursie Biznesowa Książka Roku, a autorzy przyjechali do Gdańska, aby wziąć udział w spotkaniu z cyklu Rozmowy o, które od wielu lat organizowane są przez Oliwia Sędzar. W studiu Bartosz Marczuk z Instytutu Sobieskiego i Michał Kot z Fundacji Instytut Pokolenia. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Demografia, jak się okazuje, jest kluczowym obszarem, a ten determinuje przyszłość Polski. Tak, panowie, piszecie w swojej książce. Co zrobić, aby poprawić tę narodową bezdzietność? Bartosz Marczuk.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie i żeby też zobrazować ten problem, do życia coś, co nazywamy w tej książce demograficznym Pegazem i mówimy przez przyczyny do skutku, czyli co powoduje, że tych dzieci jest mało. Dlaczego Pegaz? Dlatego, że pierwsze litery tego Pegaza, czyli P, no to musimy myśleć kategoriami potrzeb, czyli żeby ludzie mieli aspiracje, że chcą mieć dzieci. I tutaj wchodzi nam kwestia kultury, czyli czy jesteśmy pro-family, czy jesteśmy, myślimy kategoriami wspólnoty. Druga literka to jest E, czyli emocje, no bo tak naprawdę najpierw są potrzeby, później muszą się pojawić relacje. Bez związków, relacji, seksu dzieci po prostu nie będzie, a z tym mamy potężny problem i to nie tylko w Polsce, ale globalnie. Kolejno jest G jak godność, czyli kwestie te materialne, najbardziej eksploatowane w debacie publicznej, czyli właśnie wsparcie finansowe rodzin, mieszkania, rynek pracy, usługi dla nich. No i jeżeli spoglądamy na te trzy pierwsze determinanty, to one decydują o tym, czy dzieci przychodzą na świat, czy nie. My dodajemy jeszcze do tego literki A i Z. A oznacza atrakcyjność ojczyzny, ponieważ mówimy, że najważniejsze są dzieci, najważniejszy wskaźnik dzietności, ale żeby ratować się przed tą trudną sytuacją, z jaką mamy do czynienia, trzeba ściągnąć do Polski, zachęcać do Polski, do powrotów, zarówno Polaków, jak i potomków Polaków. No i wreszcie Z, prowadzić mądrą, realizującą własne interesy politykę imigracyjną, a Z jak zagranica. Także tak wygląda ta, powiedzmy w cudzysłowie, recepta na polską demografię.
Tu okazuje się, że tych aspektów, jak widać, na ten proces demograficzny jest naprawdę niezwykle wiele. Ale ja chcę zapytać, jak napisać wspólnie taką publikację, która przekracza 500 stron, Michał Kot?
Nie jest łatwo, chociaż na te tematy rozmawialiśmy wcześniej, zanim zdecydowaliśmy się na publikację, przez wiele lat. Zajmowaliśmy się tymi tematami i w sposób praktyczny, i w sposób taki analityczny, naukowy. Właściwie od kilkunastu lat jesteśmy w gronie ekspertów, którzy zajmują się demografią. Kluczową sprawą było to, że po wielu rozmowach, w których się czasem różniliśmy, czasem mieliśmy inne wizje, udało nam się dojść do pewnego takiego porozumienia, że w końcu byliśmy przekonani, że myślimy podobnie, że mamy podobną diagnozę i podobne recepty. Ten nasz zestaw takich założeń czy wartości, które stoją u podstaw tej książki, piszemy od razu we wstępie. Na jednej z pierwszych stron wymieniamy tak naprawdę, jak rozumiemy, na jakich podstawach budujemy nasze rozumowanie, bo nie da się o demografii, tak jak o żadnych innych procesach społecznych, mówić w sposób całkowicie neutralny. Trzeba powiedzieć, jakie sobie stawiamy cele, jakie przyjmujemy założenie, jakie przyjmujemy podstawy. I w momencie, kiedy to nam się udało uzgodnić, no to cała reszta była, nie powiem, że łatwa, bo to moja to jest pierwsza książka. Bartosz był przez wiele lat dziennikarzem, książek już parę napisał, więc było pewnie mu trochę łatwiej pisać. Natomiast rzeczywiście był to prawie roczny projekt, kiedy regularnie się spotykaliśmy, wyznaczaliśmy sobie cele, poszczególne kawałki, nawzajem się poprawialiśmy, inspirowaliśmy i tak dalej. Ja pewnie bym tej książki nie napisał, gdyby nie inspiracja Bartosz. Pewnie trudniejsze byłoby dla mnie pytanie, jak samemu napisać tą książkę?
Skoro był wspólny projekt i w tej materii był konsensus, to gdzie były spory? Bartosz Marczuk.
I tu jeszcze uzupełniając, na pewno pomogło nam to, że tak, Michał jest i socjologiem, i matematykiem, więc jest bardzo poukładany. Też prowadzi doradztwo strategiczne. To, o czym Michał wspomniał, mamy też wspólne i nie tylko wspólne doświadczenia praktyczne z wdrażania różnych polityk. Ja byłem między innymi wiceministrem rodziny, który wdrażał program 500+. 300 Plus rozwijał miejsce opieki nad małymi dziećmi. Michał był ekspertem Fundacji Republikańskiej, gdzie zajmował się tymi tematami, plus też szefem Instytutu Pokolenia. Po pierwsze mamy trochę takiego praktycznego doświadczenia, a po drugie zajmowaliśmy się tą tematyką, więc ułożenie sobie tego w głowie to jest oczywiście proces i to nie jest łatwy proces, ale no, ponieważ jesteśmy z tego świata, to nie odkrywaliśmy zupełnie świata nowego. Gdyby przyszło pewnie napisać książkę, nie wiem, o architekturze, to po prostu byśmy tego nie zrobili. Jeżeli chodzi o miejsca takie, powiedzmy, z styku, a z drugiej strony sporu, to wydaje się, że myśleliśmy podobnie bardzo. Natomiast no, w pewnych elementach rzeczywiście ja chyba szedłem trochę dalej, patrząc z perspektywy, co może wpływać na te procesy demograficzne. Michał jako bardziej uporządkowany i matematyczno-analityczny myślał bardziej kategoriami takimi solidnego podejścia. No, stąd też takie na przykład czasami może by komuś się wydawało zupełnie zwariowane pomysły, co ma wspólnego zburzenie Pałacu Kultury i Nauki z demografią, możemy o tym porozmawiać, albo co ma wspólnego na przykład, nie wiem, propozycja przeniesienia naszego święta niepodległości na koronację Bolesława Chrobrego z 11 listopada, żeby dawać świadectwo i dawać informacje i dawać do świata zewnętrznego i wewnętrznego również świadectwo tego, że polska historia ma 1000 lat, 100 lat. To są rzeczy, które powiedzmy na początku pewnie dyskutowaliśmy bardziej gorąco.
Panowie, wracając do demografii, jakże ważnego tematu, okazuje się, że liczba ludności ma potężne znaczenie dla istnienia narodów. A ja chcę zapytać przekornie, kto tak naprawdę postuluje ograniczenia liczby obywateli ze względu na przykład na kwestie ekologiczne, o których piszecie, poruszacie te sprawy w swojej publikacji. Komu tak naprawdę zależy na ograniczaniu populacji, które mogą w konsekwencji doprowadzić do zanikania narodu? Michał Kot.
Pojawiają się publikacje, które mówią o tym, że takie poradniki na przykład dla młodych ludzi, które mówią, jeśli chcesz zadbać o planetę, zadbać o środowisko, to miej o jedno dziecko mniej niż planujesz, albo nie miej tych dzieci wcale. Pojawiają się kalkulacje, które są oczywiście kwestionowane i toczy się o nich dyskusja, na ile metodologia jest poprawna. Moglibyśmy o tym też pewnie długo rozmawiać, ale publikacje, które mówią, że ślad węglowy wynikający z urodzenia dziecka jest większy niż, i tam są wymieniane różne działania typu latanie samolotem, czy jeżdżenie SUV-em i tak dalej, to może nie są wprost nawoływania do tego, żeby ludzi było mniej, bo takiego postulatu wprost zgłaszanego, żebyśmy, nie wiem, ograniczyli populację Polski do 20 milionów. Ja się nie spotkałem, natomiast jeśli chodzi o populację świata, to takie postulaty się pojawiały, chociażby od czasów Klubu Rzymskiego, czy tam w publikacjach ONZ-owskich. I rzeczywiście w ostatnich latach, czy w ostatnich dekadach mamy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem liczby ludności na świecie. Pojawiały się obawy i one z pewnością nie były całkowicie niezasadne, że za chwilę ludzi na świecie będzie tak dużo, że nie będziemy w stanie ich wyżywić, nakarmić, ubrać i zapewnić im godnych warunków życia. Natomiast dzisiaj już konsensus jest taki, nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, moim zdaniem niekoniecznie, że za mniej więcej 20-30 lat, może 40, dojdziemy do maksymalnej liczby ludności na świecie i od tego czasu ta liczba będzie bardzo szybko spadać. Na koniec tego wieku będziemy mniej więcej na tym poziomie, na którym jesteśmy dzisiaj, czyli jesteśmy w tej chwili, powiedziałbym, w momencie, kiedy liczba ludności na świecie zbliża się do swojego maksimum i od tego czasu według zgodnych prognoz będzie ona bardzo szybko spadać, dlatego że współczynniki dzietności, czyli taki wskaźnik, ile średnio kobieta w ciągu swojego życia rodzi dzieci, na całym świecie bardzo szybko spada. Nawet w krajach, w których ta dzietność jest jeszcze wysoka, czyli przede wszystkim Afryka Północna, wiele więcej takich regionów na świecie nie ma. Tamte wskaźniki cały czas są jeszcze wysokie, takie, o których moglibyśmy tylko pomarzyć, natomiast trend jest taki, że spadają. To powoduje, że za chwilę ludność całego świata będzie spadać i tak jakby wprost odpowiadając na pytanie, no jeśli są osoby, którym zależy na tym, żeby Polaków było mniej, no to są osoby, które Polsce źle życzą, przy czym nie chodzi tylko o to, jakby często skupiamy się w tej dyskusji na tym, ile nas Polaków będzie, bo to się pewnie w mediach dobrze sprzedaje, łatwo pokazać liczbę, że nas będzie poniżej 20 milionów za ileś lat, natomiast ważna jest struktura demograficzna, to znaczy ile mamy w społeczeństwie osób młodszych, ile osób starszych i to nie tylko kwestia ZUS-u, NFZ-u i tak dalej, chociaż to są ważne kwestie, ale to jest też kwestia innowacyjności. innowacyjności gospodarki, bo to z reguły młodzi ludzie mają więcej energii, mają więcej pomysłów, kreatywności niż osoby, które są blisko wieku emerytalnego czy na emeryturze, ale to też jest kwestia szczęścia, bo jak pokazuje wiele badań, założenie rodziny i bycie rodzicem to jest marzenie większości Polaków, a jednocześnie to jest coś, co w obiektywny sposób powoduje, że statystycznie te osoby, które mają rodzinę, są szczęśliwsze. Czyli jeśli, i to my to postulujemy, jeżeli chcemy, żeby Polacy, skupiamy się tutaj na Polsce, mieli tyle dzieci, ile chcieliby mieć i osoby, które chcą założyć rodzinę, żeby założyły rodzinę, no to my postulujemy, żebyśmy mogli realizować swoje aspiracje, czyli żebyśmy byli spełnieni, szczęśliwi. Jeżeli ktoś powie, miejcie mniej dzieci niż chcielibyście mieć, no to w pewnym sensie taka osoba mówi, bądźcie mniej szczęśliwi niż moglibyście być.
I bardzo ważne pytanie, jeśli mówimy już o sprawach globalnej demografii. Tutaj jest też taki wniosek, że w tych regionach świata znacznie uboższych ta demografia jest lepsza. Tam jest po prostu więcej dzieci. Europa, bogata Europa wyludnia się. Z czego to wynika? Bartosz Marczuk.
Tutaj jeszcze jeden element bym dorzucił, bo w tych ostatnich latach, ostatnich powiedzmy dwóch dekadach trochę się to zmienia. To znaczy, jak też piszemy i pokazujemy w tej książce, tam gdzie zamożność jest wyższa, zaczyna być więcej dzieci. Te wskaźniki dzietności zaczynają być wyższe. Podobnie jest ze wskaźnikiem zatrudnienia kobiet, coś co jest nieintuicyjne. Tam gdzie więcej kobiet pracuje, te wskaźniki zatrudnienia też są wyższe. Jak spatrzymy sobie globalnie na świat, to wciąż rzeczywiście jest tak, że raczej te mniej zamożne tereny, no bo mówił Michał o tych dwóch wyspach. Jedna to jest Capryha subsaharyjska, druga kraje Azji Środkowej, no jest jeszcze ta malutka wysepka w postaci Izraela. One się na zielono jeszcze na świecie świecą, natomiast cały świat inny już tonie w czerwieni, jeżeli spoglądamy na to właśnie, na tę zastępowalność pokoleń, ale jak patrzymy sobie na te kraje już lepiej rozwinięte i te, powiedzmy, które przeszły już te wszystkie cztery fazy przejścia demograficznego, łącznie z piątą, to ta tendencja się zaczyna nieco odwracać. Natomiast to nie jest tak, że to jest żelazne prawo działające pod każdą szerokością geograficzną i dlatego my mówimy, że mądra polityka rodzinna, czyli taka, która pozwala ludziom realizować ich marzenia, czyli marzenia o tym, żeby to, o czym też mówił Michał, że Polacy mówią tak, my chcemy mieć ponad dwoje dzieci, a mają około jednego z kawałkiem dziecka, w cudzysłowie.
Tu wskaźnik dzietności nie jest najlepszy.
Wskaźnik dzietności właśnie to jest, mniej więcej w tej chwili jest na poziomie 1,1, czyli tyle wskaźnik dzietności mówi statystycznie urodzi czy rodzi w tej chwili Polka w tym tak zwanym wieku rozrodczym, no to jeżeli spoglądamy sobie na ten rozjazd pomiędzy marzeniami a realizacją, to po to jest polityka rodzinna, żeby zidentyfikować te bariery i jeżeli są te obiektywne bariery, to je eliminować. I to jest tak naprawdę zadanie dla polityk publicznych, od polityki na poziomie rządowym, przez polityki samorządowe, ale również organizacji pozarządowych, no bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby nas było więcej. Jeszcze tutaj dodając ten element, który no, w dzisiejszych czasach rozmawiamy akurat w momencie, w którym mieliśmy do czynienia niedawno z sabotażem na naszych liniach kolejowych. No my nie jesteśmy Portugalią, która sobie leży daleko i bezpiecznie, tylko jesteśmy krajem, który jest pomiędzy agresywną Rosją, a konkurującymi z nami Niemcami i jeżeli będzie nas po prostu mniej albo za mało, no to możemy spodziewać się również, że w ogóle nas może w którymś momencie nie być. W związku z tym też ten element bezpieczeństwa takiego fizycznego przeżycia, przetrwania jest demograficznie też ważny.
Jak w kontekście dekad demografia może wpływać i zapewne wpływa na proces społeczno-polityczne, a także gospodarcze. Michał Kot.
Jak popatrzymy sobie na wszystkie kontynenty na świecie, to widzimy, że krajem, który jest najważniejszy na każdym z kontynentów, jest kraj najbardziej liczny. Tak jest w Europie, tak jest w Azji, tak jest w Afryce, w jednej, w drugiej Ameryce. No z kontynentów pewnie Antarktyda się z tego wyłamuje. Jeżeli mamy przez długi czas do czynienia z sytuacją taką, że rodzi się coraz mniej dzieci, że przeciętna kobieta rodzi, tak jak dzisiaj w Polsce, 1,1, chociaż w tym roku to już pewnie będzie bliżej 1,0 dziecka. Jeżeli przeciętna kobieta rodzi jedno dziecko, to w pokoleniu dzieci mamy na każde 100 osób z pokolenia rodziców mamy 50 osób w pokoleniu dzieci. W pokoleniu dziadków mamy już tylko 25 osób, czyli przez dwa pokolenia populacja osób w tym samym wieku skurcza nam się o 3/4, o 75%. To jest gigantyczna zmiana, która powoduje, że o ile piramida wieku przez wieki wyglądała tak, że na dole, czyli w tych najmłodszych rocznikach było najwięcej osób, wśród osób wraz ze wzrostem wieku było tych osób coraz mniej, czyli ta piramida wieku miała kształt piramidy, no to dzisiaj w Polsce i w wielu innych rozwiniętych społeczeństwach zaczyna ona wyglądać w ten sposób, że mamy na dole bardzo mało osób i im starsze roczniki, tym więcej. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że te roczniki będące na emeryturze są liczniejsze niż roczniki, które pracują i liczniejsze niż roczniki, które są w tym wieku przedprodukcyjnym. Czyli będziemy mieli bardzo dużo osób, które są w wieku emerytalnym, dużo mniej osób, które pracują, a nasz system emerytalny jednak opiera się na tym, na składce, która finansuje bezpośrednio wypłaty bieżących emerytur. Abstrahując od tego, że ten system jest trochę bardziej skomplikowany, ale de facto jeśli chodzi o przepływy pieniężne, to tak to wygląda. Ale też mamy system opieki zdrowotnej i taka jest prawidłowość, że osoby młode rzadko korzystają z opieki lekarskiej wraz ze wzrostem wieku, mniej więcej to 40 lat, to jest moment, kiedy zaczyna się chodzić do lekarza, a po przekroczeniu 60 czy 70 roku życia wymaga się tej opieki coraz większej, coraz częstszej i coraz droższej. I znowu system opieki zdrowotnej jest utrzymywany przez składkę zdrowotną, którą płacą osoby, które pracują. Jeśli będziemy mieli coraz mniej osób pracujących, coraz więcej osób, które są w wieku, kiedy ta opieka jest po prostu droższa, no to będziemy musieli finansować coraz bardziej, składki zdrowotne będą musiały być coraz większe. I jest też ten aspekt, o którym też wspominałem, czyli innowacyjność gospodarki. Dzisiaj konkurencja, jeśli chodzi o firmy, jeśli chodzi w ogóle o gospodarkę, opiera się przede wszystkim na nowych pomysłach, na innowacjach. Opiera się też na wielu innych czynnikach, na kapitale i tak dalej, ale te innowacje mają bardzo ważny element. Jeśli młodzi ludzie, jeśli będzie ich mniej, no to siłą rzeczy tych innowacji będzie coraz mniej, bo to młodzi ludzie próbują podważać dotychczasowe schematy, dotychczasowe sposoby realizacji pewnych działań i w ten sposób wymyślają nowe rzeczy. No i oczywiście kwestia obronności. Jeżeli chcemy zbudować kilkuset tysięczną armię, różne są pomysły, mówi się czasami o 500 tysięcznej armii, no to w sytuacji, kiedy w danym roczniku, w danym wieku będzie rodziło się poniżej 200 tysięcy osób, z czego połowa to są dziewczynki, to żeby zbudować 500-tysięczną armię złożoną z mężczyzn, potrzebujemy 5 pełnych roczników, które służą w armii. Nawet Izrael ma służbę wojskową obowiązkową, która trwa około 3 lat, czyli musielibyśmy mieć tą służbę 5-letnią, no plus jakaś tam armia zawodowa, no ale w zasadzie mielibyśmy do czynienia ze społeczeństwem totalnie zmilitaryzowanym w takiej sytuacji.
O zagrożeniach dotyczących demografii, bezpieczeństwie i programach, które mogą mieć znaczący wpływ na poprawę sytuacji, porozmawiamy w drugiej części audycji Pomoże Polska Europa, a teraz pora na przegląd najważniejszych wydarzeń w Europie w minionym tygodniu. Robert Silski.
Flesz europejski. Europosłowie poparli postulat, by Polska była największym beneficjentem wojskowego Schengen. Pula zaproponowanych pieniędzy na usprawnienie mobilności w przyszłym unijnym budżecie to ponad 17,5 miliarda euro. Chodzi o modernizację istniejącej infrastruktury i budowę nowej, by w razie potrzeby szybko przerzucić żołnierzy i sprzęt wojskowy. Szacunki Komisji Europejskiej mówią o tym, że Polska powinna otrzymać najwięcej środków. Z 4 korytarzy kluczowych dla mobilności wojskowej 3 znajdują się w Polsce, bo zagęszczają się przy wschodniej granicy. Ukraina chce, aby przed końcem miesiąca doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Cel to dopracowanie planu pokojowego. W weekend był on omawiany w Genewie przez delegację Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Kijów oczekuje na zorganizowanie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, by zawrzeć ostateczne porozumienie z Donaldem Trumpem. Tymczasem z 28 do 19 zmniejszyła się liczba punktów dyskutowanych przez Stany Zjednoczone i Ukrainę, twierdzi Financial Times. Delegacje obu krajów rozmawiały w Szwajcarii o planie pokojowym dla Ukrainy. Do Genewy dotarli także reprezentanci kilku europejskich rządów oraz unijnych instytucji. Według mediów delegacje USA i Ukrainy wypracowały nową treść planu pokojowego. Skrytykowanej w Europie pierwotnej wersji zniknęły obszary dotyczące zobowiązań europejskich i natowskich partnerów. Nie będzie jednak pilnej procedury w Parlamencie Europejskim w sprawie umowy handlowej Unii z Mercosurem. Wniosek w tej sprawie został wycofany z punktu głosowań na sesji w Strasburgu. Tak zdecydowała Europejska Partia Ludowa, która nie była pewna wyniku. Teraz porozumienie zostanie poddane pod głosowanie najwcześniej w połowie grudnia. Każdy będzie mógł zgłaszać poprawki, co z pewnością nie jest po myśli komisji. Nie ma za co przepraszać. Tak przedstawiciele Yad Vashem mówią o sprawie kontrowersyjnego wpisu w mediach społecznościowych. Chodzi o niedawny post, w którym sugerowano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej oznaczano Żydów. Historycy z Instytutu nie zaznaczyli jednak we wpisie, że w czasie wojny Polska była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wydali decyzję o znakowaniu Żydów. Yad Vashem umieściło nowy korygujący post dopiero po tym, jak politycy wszystkich opcji w Polsce wyrazili oburzenie. O przeprosiny apelował polski rząd. Po kontrowersyjnym wpisie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na rozmowę izraelskiego ambasadora w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w czeskiej Pradze swoją wizję Unii Europejskiej. Prezydent, który odbył oficjalną wizytę w Republice Czeskiej, miał wykład na Uniwersytecie Karola. Polityk wezwał do odrzucenia trendów centralizacji Unii, co jego zdaniem ma miejsce, i apelował o odrzucenie tej politycznej filozofii. Karol Nawrocki mówił, że centralizacja doprowadzi do osłabienia państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch największych krajów. Może to, jak wskazywał prezydent, doprowadzić do utraty suwerenności i osłabienia narodowych demokracji. Francja rozważa wprowadzenie zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Jak podają tamtejsze media, prezydent Emmanuel Macron może ogłosić decyzję jeszcze w tym tygodniu. Francja ma tym sposobem wzmocnić swoją armię w kontekście rosnącego zagrożenia wojną. Francja zawiesiła pobór 30 lat temu. Teraz według źródeł w Pałacu Elizejskim dobrowolna służba wojskowa mogłaby objąć od 10 do 50 tysięcy osób rocznie i trwać około 10 miesięcy. Dzięki temu francuskie siły zbrojne mogłyby w ciągu 5 lat podwoić liczbę rezerwistów i zwiększyć liczbę zawodowych żołnierzy z 200 tysięcy do 210. Tymczasem rośnie siła narodowców we Francji. Wskazuje na to prognoza wyników wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w 2027 roku. Z sondażu wynika, że szef partii Zjednoczenie Narodowe, Jordan Bardella, wygrałby drugą turę głosowania, niezależnie od rywala.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Tomasz Klingier, raz jeszcze witam w drugiej odsłonie audycji, w której rozmawiamy o bardzo ważnym temacie, temacie demografii i różnych wskaźnikach, które wpływają na podejmowanie decyzji w tym zakresie. A dzisiaj ze mną w studiu Radia Gdańsk autorzy publikacji Jak uniknąć demograficznej katastrofy, Bartosz Marczuk z Instytutu Sobieskiego i Michał Kot z Fundacji Instytut Pokolenia. Raz jeszcze witam panowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
No właśnie, o zagrożeniach teraz porozmawiamy. Jak prowadzić zrównoważoną politykę migracyjną i jak ona może wpływać na te procesy demograficzne. Jak wiemy na przykładzie Europy, czasami te decyzje nie są dobrze podejmowane. Bartosz Marczuk.
No oczywiście raz jeszcze podkreślmy, że kluczowy w długiej perspektywie, z perspektywy rozwoju demograficznego jest wskaźnik dzietności, znaczy ile nas się urodzi i musimy zrobić wszystko, żeby ten wskaźnik dzietności zwiększyć. Rozmawialiśmy o tym, że to są kwestie zarówno kultury, jak i relacji, jak i tego godnego życia. Dodatkowo trzeba myśleć kategoriami uzupełnienia tej naszej populacji, no, zwłaszcza w tym okresie przejściowym, kiedy zanim ten wskaźnik dzietności jakoś będzie wzrastał. Jeżeli nawet będzie wzrastał, to potrzebujemy czasu na to, żeby te liczniejsze roczniki weszły na rynek pracy i były aktywne. No dwoma takimi dużymi programami związanymi z przyciąganiem do Polski ludzi z zagranicy. Pierwszy, no to jest coś, co nazywamy repatriacją 2.0, czyli programem, którym apelujemy o...
Chyba słabo realizowanym do tej pory.
Bardzo słabo. Znaczy repatriacja kompletnie nam się nie udała. To jest klęska naszych polityk. Przypomnijmy, że ta repatriacja 1.0 to była tylko adresowana do ludzi, którzy byli na wschodzie. Dlatego my nazywamy to 2.0, że mówimy o tym, żeby przyciągać do Polski zarówno Polaków, którzy wyjechali, zwłaszcza tych, którzy wyjechali w poakcesyjnej emigracji, czyli to jest około 1,5 miliona ludzi, którzy wciąż mieszka za granicą, jak i tych ludzi, którzy mają związki z Polską, korzenie polskie. Polska diaspora liczy około 20 milionów osób i to są niezbyt oczywiste często kierunki. To nie są tylko na przykład Stany Zjednoczone, ale na przykład Brazylia, w której żyje od 800 tysięcy nawet do 3 milionów osób pochodzenia polskiego. My tak naprawdę jako kraj nie prowadzimy realnej polityki zachęcającej te osoby, czy też ułatwiającej tym osobom, które by chciały do Polski przyjechać. Nie mamy tak naprawdę żadnego instytutu, który buduje realnie soft power Polski. Nie mamy tam prowadzonych kursów języka polskiego. Co do zasady nie mamy również systemów stypendialnych dla tych ludzi, którzy chcieliby przyjeżdżać, czy też systemów, nie wiem, nawet jakichś staży do pracy, czy współpracy biznesu. To jest nasza pięta Achillesowa i uważamy, że Polska powinna być na tyle dojrzała, żeby tę sprawę zmienić. Też przywołujemy w książce, że to nie jest zupełnie abstrakcyjne, przywołujemy przykład Irlandii, która w latach 96-2023, czyli mniej więcej w ćwierćwiecze, przyciągnęła do siebie ponad 2 miliony imigrantów, ale z tego ponad 720 tysięcy to byli Irlandczycy. To jest tak, jakby do Polski przyciągnąć 6 milionów ludzi. W związku z tym to nie jest jakaś zupełnie abstrakcyjna rzecz. I to jest właśnie ta kwestia w pierwszej kolejności. Przyciągajmy ludzi, którzy już są albo Polakami, albo mają z nami coś wspólnego, a w dalszej kolejności prowadźmy politykę imigracyjną, ale zgoda tutaj, no, uwzględniając te błędy wszystkie, które popełniły zwłaszcza kraje Zachodu, które masowo ściągały do siebie osoby z dalekich kulturowo krajów. Nie miały tam programów integracyjnych dla tych ludzi. Co więcej, nawet jak spoglądamy sobie na polityki imigracyjne, czy Danii, czy Holandii z lat 70., 80., 90., to na koszt podatnika tamtejszego na przykład uczono języka nie kraju przyjmującego, tylko kraju pochodzenia tych imigrantów. Prowadzono politykę antyintegracyjną niż politykę integracyjną. To się mocno zmienia również w tych krajach, ale my mamy już to doświadczenie, że możemy wyciągnąć z tego wnioski i co do zasady powinniśmy prowadzić politykę, która realizuje nasze interesy.
Każda polityczna decyzja, panowie, rodzi swoje konsekwencje, zarówno ta podjęta pod wpływem impulsu, z jakim mieliśmy także w Polsce do czynienia, czy rosnąca diaspora ukraińska, no, może w przyszłości stanowić jakieś zagrożenie dla populacji Polaków. Michał Kot.
Każda diaspora może potencjalnie jakieś zagrożenie stanowić. W dużej mierze, czy tak się wydarzy, czy nie, zależy to od naszej polityki. I oczywiście moment, kiedy przyjęliśmy tak dużą liczbę Ukraińców, był wyjątkowy i chyba nikt poważnie nie dyskutuje o tym, czy powinniśmy przyjąć, czy nie powinniśmy. Pomogliśmy tym osobom, te osoby uciekały ze swoich bombardowanych domów i tak dalej. To była kwestia odruchu serca, niekoniecznie było jakieś przemyślane działanie, ale po prostu chcieliśmy tym osobom pomóc.
Gest solidarności Polaków na całym świecie jest szczególny.
Tak, choć nie zawsze jest dostrzegany i często w debatach się o tym zapomina, więc ja przypominam, przyjęliśmy do Polski w ciągu de facto kilku dni kilka milionów uchodźców wojennych. Te osoby znalazły dom, znalazły schronienie, nakarmiliśmy ich, pozwoliliśmy im normalnie żyć. Dzisiaj ta grupa jest grupą, która buduje nasz dobrobyt, bo wkład Ukraińców w PKB Polski jest niemały. Jest on większy niż koszty, które generują różnego rodzaju zasiłki czy opieka zdrowotna kierowana do tych osób. Gospodarczo na obecności tych osób zarabiamy. Natomiast na samym początku trochę wyszła nasza polska naiwność, czyli ten odruch serca. Myśleliśmy, że to będzie coś, co będzie zawsze w ten sposób istniało. Popełniliśmy na początku trochę błędów, czy może nawet nie jako państwo, ale w praktyce różnego rodzaju działań. Pojawiały się takie pomysły jak, żeby ułatwić życie dzieciom ukraińskim, to stwórzmy klasy dla samych Ukraińców. W paru miejscach takie klasy powstały, nie przyjęło się to jakoś specjalnie powszechnie, natomiast tego typu pomysły w debacie były zgłaszane. Pojawiły się pomysły, żeby ułatwiać funkcjonowanie tej mniejszości ukraińskiej bez znajomości języka polskiego. Chociażby przez tłumaczenie dokumentów urzędowych na język ukraiński i tak dalej. I znowu, to wszystko były działania, które zgłaszaliśmy bez specjalnego namysłu, dlatego że widzieliśmy osoby cierpiące, które mają trudną sytuację i chcieliśmy im pomóc. Ale tak naprawdę trzy najlepsze sposoby na integrację mniejszości czy diaspor to jest praca, to jest szkoła i to jest znajomość języka. Na szczęście, jeśli chodzi o współczynnik zatrudnienia, tak jak Bartosz mówił, jest on jednym z najwyższych na świecie wśród mniejszości, które zamieszkują inne kraje. Jeśli chodzi o szkołę, no to oczywiście powinniśmy pilnować tego, żeby te dzieci ukraińskie w Polsce chodziły do polskich szkół, żeby nie korzystały z szkoły zdalnej na Ukrainie, tylko żeby rzeczywiście integrowały się z tym społeczeństwem też poprzez znajomość języka, bo brak znajomości języka jest takim czynnikiem, który powoduje, że następuje zjawisko takiej gettoizacji.
Panowie, ale z jednej strony polityczna poprawność, z drugiej perspektywa dekady, która może sprawić, że tak naprawdę dwumilionowa diaspora ukraińska uzyska prawa wyborcze i wchodzi do politycznej gry. Co o tym sądzicie, Bartosz Marczuk?
Ale zawsze, i to literatura przedmiotu akurat pokazuje, że w drugim pokoleniu, czy w pierwszym pokoleniu ci imigranci chcą, żeby ich dzieci były tymi, których kraj, których przyjmuje. Czyli ambicja rodziców, którzy przyjeżdżają ze względu na to, że oni mają problemy językowe, mają problemy z adaptacją, mają problemy z rynkiem pracy, to chcą, żeby ich dzieci, jeżeli planują zostać już na stałe w tym kraju przyjmującym, żeby ich dzieci generalnie były stuprocentowymi obywatelami tego kraju przyjmującego. To mamy nawet my własne Polacy doświadczenia. Jak jeździliśmy, nie wiem, do Ameryki, to często widzimy rodziny Polaków, które nawet po polsku nie rozmawiały ze swoimi dziećmi w domach, no bo tak bardzo chciały te osoby, żeby te dzieci już były Amerykanami. To nie jest problem w sytuacji, w której te osoby chcą się tutaj na stałe osiedlić i mają taką ambicję, żeby te dzieci stały się wręcz Polakami, czy też były mocno zintegrowane, ale tak jak też powiedział Michał, to też zależy od nas, to znaczy od naszej polityki, od tego, czy my będziemy stawiać na tę integrację. Tutaj dobry ruch rządu, że powiązał wypłatę na przykład świadczenia 800+ z wykonywaniem tego obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy, czyli że no nie może w tej chwili otrzymać tego 800+ dziecko, które nie uczęszcza do polskiej szkoły. Znaczy powiedzmy sobie wręcz otwarcie i brutalnie. W naszym interesie jest to, żeby te osoby, które u nas chcą, przyjechały, stały się co do zasady no częścią naszego społeczeństwa, przyjęły nasze wzory, naszą kulturę. Te dzieci, których mamy w tej chwili ponad 200 tysięcy, stawiam pytanie otwarte, czy one po przejściu przez cały proces edukacji w polskich przedszkolach i szkołach, czy będą bardziej ukraińskie, czy bardziej polskie. Myślę, że w tym pierwszym pokoleniu, znaczy w tym drugim pokoleniu zwykle jest tak, że te wzory kultury przyjmującej są mocniejsze niż tych rodziców, którzy nawet są. Wydaje się, że na dzisiaj nie ma takiego dużego zagrożenia, ale oczywiście musimy prowadzić politykę integracyjną. Tu jest ten rynek pracy rzeczywiście krytyczny.
Michał Kot.
Jeśli można coś tutaj dodać, musimy jako Polacy, jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo uwierzyć w to, że nasza tradycja, nasza historia, nasza kultura jest atrakcyjna dla wielu innych osób, dla osób, które wywodzą się z innych kultur. Bardzo często o tym zapominamy. Świętowaliśmy 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Jednym z bohaterów tego święta był Wojciech Korfanty. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jego rodzice nie byli Polakami. Jego rodzice byli Niemcami. On się urodził w Polsce i stał się Polakiem przez integrację z miejscem, w którym mieszkał. Maksymilian Kolbe, o którym niedawno został nakręcony film. Jego rodzice byli Czechami, przyjechali w okolice Łodzi i w drugim pokoleniu Maksymilian Kolbe stał się już zdecydowanie Polakiem, i to w sytuacji, kiedy nie mieliśmy państwa. Dzisiaj mamy państwo. Jesteśmy w stanie sprawić, żeby te nasze wzorce były po prostu atrakcyjne dla osób, które tu przyjeżdżają. I jest coś takiego w nas, że jesteśmy atrakcyjni dla innych, natomiast sami o sobie nie potrafimy mówić w taki sposób aspiracyjny. Znam też parę osób, które urodziły się za naszą wschodnią granicą jeszcze w czasie Związku Radzieckiego, czy na terenie Białorusi, czy na terenie Ukrainy. Osoby z jakichś mieszanych rodzin, bo ta polskość, białoruskość, ukraińskość na tych terenach często mieszała się ze sobą. Trudno było powiedzieć, kim się jest. Te osoby mieszkają w Polsce od kilkunastu czy od 20 lat i dzisiaj zdecydowanie czują się Polakami, mówią, że są Polakami. Ta tożsamość w nich wygrała.
Teraz porozmawiamy o programach, które mogą zmienić dzietność. Był taki program, jest, funkcjonuje troszeczkę pod inną nazwą, 500+. Program, którego współtwórcę mam dzisiaj przed sobą, były wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. Program, który powstawał, budził wiele emocji. Okazało się potem, że poprawił życie wielu młodych ludzi w Polsce, także standard rodzin. Ale program wielokrotnie krytykował. Zastanawiano się, czy jest w ogóle potrzebne. Gdyby nie było 500+, to czy wskaźnik dzietności byłby gorszy? Bartosz Marczuk.
Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Nie ma tak naprawdę na to jednoznacznej odpowiedzi, czyli a contrario, wszyscy ci, którzy krytykują program 500+, pod tym kątem, że on nie poprawił wskaźnika dzietności, popełniają nieuczciwość intelektualną, dlatego że nie ma odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby nie było tego programu. Ale oprócz tego przypomnijmy, że przed programem stały właśnie trzy podstawowe cele, czyli to było poprawa wskaźnika dzietności, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych Polaków i poprawa coś, co nazywamy brzydko z ekonomicznego języka kapitału ludzkiego, czyli to, żeby no po prostu najzwyczajniej w świecie dzieci, nie wiem, mogły chodzić do dentysty i miały buty. I te dwie ostatnie rzeczy się naprawdę bardzo udały. Wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci zmalał błyskawicznie o połowę w Polsce, czyli już nie ma 800 tysięcy dzieci w Polsce żyjących poniżej minimum egzystencji. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności, on wzrósł istotnie, o tym zapominamy. W 2017 roku wzrósł do nieoglądanego przez 20 lat poziomu, do 1,45. Ostatni raz taki wskaźnik dzietności Polska notowała w 1997 roku. Później utrzymywał się powyżej 1,4. No później przyszła pandemia 2020, 2021, 2022. Jak wychodziliśmy z pandemii, zaczęła się wojna. My piszemy też o tym w książce, to o tych czarnych łabędziach. To absolutnie podmywa poczucie bezpieczeństwa Polaków i poczucie bezpieczeństwa jest krytyczne z perspektywy decyzji o potomstwie. W związku z tym no, mamy do czynienia teraz z permanentnym kryzysem, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Nie wiemy, co by było, gdyby nie pojawiły się te czarne łabędzie, ale oczywiście z perspektywy tego też, co, o czym piszemy w książce, w roku 2015 absolutnie to był potrzebny program, dlatego że jak patrzymy na badania i pytamy się wtedy Polaków, pytaliśmy się, dlaczego nie macie tyle dzieci, ile byście chcieli mieć, skoro deklarujecie, to pierwsze przyczyny były zawsze wypowiadane. Boimy się o swoją ekonomiczną przyszłość, boimy się o rynek pracy, to czy damy sobie radę finansową. W związku z tym ten program był świetnie zaadresowany wtedy na te oczekiwania. Teraz jesteśmy 10 lat później. Przez te 10 lat rzeczywiście wyrośliśmy z bezrobocia. Pensje wzrosły w bardzo istotny sposób realne. Polakom żyje się nieco lepiej. W ponad 20 krajach Unii Europejskiej mamy takie powszechne świadczenia wypłacane na dzieci. Natomiast my w książce mówimy teraz o wielu tych aspektach związanych zarówno z kulturą, jak i z relacjami, jak i z tą kwestią związaną z właśnie tym usług dla rodzin. No tutaj wymieniamy, że szkoła polska to jest rzecz, która jest absolutnie do reformy. Jest z perspektywy życia rodziców, mieszkania, to jest, nawet stawiamy taką tezę, czy to jest właśnie game changer polskiej demografii z perspektywy młodych osób. Również rynek pracy, czyli możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych.
I powoli kończąc naszą dyskusję, chcę zapytać o bardzo enigmatyczne stwierdzenie, które pada w książce, w publikacji tak zwanego złotego kwadratu, ile potrzebujemy elementów, żeby no, poprawić tę demografię. Michał Kot.
Złoty kwadrat odnosi się do tych kwestii materialnych, kwestii, które nazywamy literką G, jak godność. I tu jest po pierwsze świadczenia, które rodziny otrzymują. 500+, już rozmawialiśmy, nie będę tego rozumiał, ale to nie jest jedyne świadczenie. Drugie to jest rynek pracy. I o ile dzisiaj bezrobocie jest rekordowo niskie w naszej historii, no to są te problemy związane właśnie z umowami na czas nieokreślony, z umowami na część etatu dla matek, zwłaszcza matek powracających po urlopie macierzyńskim do pracy, ta możliwość pracy na pół etatu czy na jakąś część jest bardzo istotna, bo to ułatwia takie stopniowe wchodzenie na rynek pracy. W naszym przypadku w Polsce jest to bardzo rzadkie i albo wraca się na 100%, czasami to jest 110 czy 120% etatu, albo nie wraca się wcale. Trzeci element to są usługi i tu przede wszystkim mamy na myśli żłobki, przedszkola. O tym piszemy, pokazujemy liczby, to jest taka jedna z rzeczy, które nam się udały w Polsce. Dzisiaj mamy dostępność przedszkoli, mamy coraz większą dostępność żłobków i czwarty element tego kwadratu to są mieszkania. Ceny mieszkań w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły, dostępność mieszkań istotnie spadła. My proponujemy, żeby zaadresować program mieszkaniowy do rodzin, tylko nie taki, jak do tej pory były przygotowywane te programy, gdzie w zasadzie każdy mógł z tego programu skorzystać, a dodatkowo programy wpychały ich beneficjentów w ręce deweloperów i w ręce banków, bo w zasadzie opierało się one na dopłatach do kredytów lub dopłatach do ceny, którą żąda deweloper. My proponujemy, żeby w momencie, kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, w zależności od tego, które to jest dziecko, dawać od 40 do 100 tysięcy, oczywiście ta kwota powinna być dokładnie wyliczona i waloryzowana, na cele mieszkaniowe. Czyli cele mieszkaniowe to oznacza nie tylko możliwość zakupu mieszkania u dewelopera czy wkładu własnego do kredytu, natomiast to jest możliwość rozbudowania domu, który gdzieś jest w zasobach rodziny. Ale mamy działkę, niekoniecznie w dużym mieście, może gdzieś na jakichś obrzeżach, my możemy zbudować dom. Możemy zrobić remont, zaadoptować strych, przerobić garaż na pokój, no w zasadzie wszystko, co przyjdzie nam do głowy.
A ja dodam, że panowie piszecie w tej publikacji, iż Polska spokojnie może pomieścić nawet 70 milionów ludzi, a wtedy bylibyśmy państwem zdecydowani. zdecydowanie silniejszym i żaden Władimir Putin nie mógłby nam bezkarnie grozić. A moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Bartosz Marczuk z Instytutu Sobieskiego i Michał Koty z Fundacji Instytut Pokolenia. Dziękuję serdecznie za tę wyczerpującą rozmowę. To temat rzeka demografia.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Klingier, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.